Halo, dzień dobry, cześć. Przychodzę do Was dzisiaj z solowym odcinkiem, trochę innym niż poprzednie, bo wielokrotnie już na Instagramie, głównie w tych tak zwanych storiesach, polecałam Wam książki, albo po prostu może bardziej dzieliłam się tym, co czytam i co akurat jakoś mocno mnie porusza. No i co jakiś czas padały takie pytania o jakieś kolejne polecajki, nie lubię tego słowa, albo po prostu sugestie, że może warto byłoby zrobić o tych wszystkich książkach jakiś post albo jakoś to zebrać. No i pomyślałam sobie, że może rzeczywiście będzie dla Was interesujące to, co czytam i co mi to robi. No ale jak już sobie myślałam, o super, wreszcie będzie coś przyjemniejszego niż solówki o pracy dzieci albo o dobrostanie, a raczej braku tego dobrostanu w kontekście zwierząt. No więc jak już usiadłam z całą górą książek, naliczyłam ich tutaj, słuchajcie, na biurku 21, podzieliłam je sobie nawet na różne kategorie, bardziej i mniej związane z modą. No to jak już siadłam właśnie z tymi książkami i zaczęłam się przygotowywać do tego odcinka, okazało się, że najważniejszą lekturą, z którą teraz powinniśmy się zapoznać, jest raport dotyczący zmian klimatu. Mówię o raporcie IPCC z 2021 roku, właśnie opublikowanym. To jest raport dotyczący fizyki zmian klimatycznych. Został opracowany w ciągu ostatnich 5 lat przez ponad 200 czołowych naukowców z ponad 60 krajów, którzy analizowali około 14 tysięcy publikacji naukowych dotyczących właśnie dynamiki zmian klimatu, starając się obiektywnie ocenić obecną sytuację klimatyczną, a także zarysować jakieś perspektywy, które stoją przed światem i wyzwania, ale też nasze po prostu szanse wpływu na to, co nawyrabialiśmy. Nie brali za tą swoją pracę wynagrodzenia. Jest to 6. tego typu sprawozdanie IPCC. Ten skrót można rozwijać jako Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli właśnie IPCC, Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu. On działa od 1988 roku na wniosek członków ONZ. No i słuchajcie, celem w ogóle tego zespołu jest dostarczanie takich obiektywnych, naukowych informacji w obszarze zmian klimatu. Nawet w 2007 ten zespół dostał już za swoją działalność pokojową Nagrodę Nobla. No i wnioski, słuchajcie, z tego raportu są naprawdę porażające. Dla tych z Was, którzy są tu ze mną nie od wczoraj, to na pewno nie jest pierwsze zetknięcie się z takimi danymi. To, co przeraża, to, że te 1,5 stopnia Celsjusza, o takie ocieplenie Ziemi, to w zasadzie mamy już pewne. Jeśli nie podejmiemy radykalnych działań łagodzących skutki zmian klimatu, to temperatura może wzrosnąć dużo bardziej. No i życie na Ziemi stanie się po prostu taką karuzelą susz, powodzi i wszelkich nieprzewidzialnych turbulencji. Odsyłam Was, jeśli nawet nie do lektury całego tego raportu, to do tego, jak ten raport analizują takie portale, które zajmują się właśnie środowiskiem. I w kontekście takich zmian, takich bardzo ciężkich, trudno przyswajalnych informacji, no bo wiecie, możemy różne rzeczy jakby ignorować, jeśli chodzi o to, co dzieje się ze światem w przypadku, nie wiem, sytuacji gospodarczej albo sytuacji politycznej, możemy zawsze pomyśleć, no dobra, no to najwyżej się przeprowadzę, najwyżej, nie wiem, zmienię pracę, najwyżej zmienię kraj zamieszkania, najwyżej zmienię kontynent. No ale tutaj chodzi o coś, od czego nie uciekniemy. Chodzi o naszą Ziemię. I w tym kontekście pomyślałam sobie, że bardzo trzeba będzie uwrażliwiać na te tematy dzieci I nie chodzi mi o to, żeby ich dzisiaj straszyć końcem świata, bo w ogóle jak myślę o tym, to robi mi się bardzo ciężko na sercu, na wątrobie. I myślę sobie, że ciężko dzisiaj jest być rodzicem i patrzeć na swoje dzieci i myśleć, że właśnie schrzaniliśmy im przyszłość, bo już wiemy, że będą żyć w dużo trudniejszych warunkach niż my. Ale chodzi mi o to, że nie można też, myślę, stosować takiej zero-jedynkowej postawy, czyli albo mówimy dzieciom, no jest przesrany, w ogóle wszyscy zginiemy. Takie zresztą komunikaty do dzieci tak czy siak, no się przedostają, ale warto jest, myślę, od takich trudnych tematów nie uciekać i też z dziećmi o ekologii, o świecie, o zmianach rozmawiać. Dlatego w kontekście tego raportu, którego opracowanie bardzo Wam wszystkim polecam, nie jest w formie książkowej i dostępnej, ale znajdziecie streszczenia i główne wnioski, tak jak powiedziałam, wpisując po prostu IPCC, raport IPCC w wyszukiwarkę. Natomiast żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi z klimatem, żeby móc z dziećmi o tym rozmawiać, nie strasząc ich, ale w ogóle jakoś informując i wprowadzić taką zdrową narrację, no to chciałam Wam polecić na początek książkę Klimat, czyli To, o czym dorośli ci nie mówią. To jest książka, którą napisał, czytam to, co na okładce, Boguś Janiszewski, a narysował Max Skorwider. I to jest książka, która świetnie wyjaśnia, dlaczego to właśnie na Ziemi rozwinęło się życie, co to jest ekosystem i jak człowiek wpływa na przyrodę. Już wiemy, że wpływa, pani Andrzeju Duda, naprawdę wpływa. Niech pan już przestanie być denalistą, tak jak i cały nasz rząd. Pora uwierzyć naukowcom. Przeczytam w tej książce też to, po co człowiekowi tyle energii i skąd się ją bierze, dlaczego klimat się wściekł i co my mamy z tym wspólnego, czy da się powstrzymać globalne ocieplenie, jak liczyć, jak uważać na swój ślad węglowy, jak strajki ratują świat. To jest książka, w której jest bardzo dużo obrazków. A ja się długo nie wahałam, kiedy zobaczyłam, że Marcin Popkiewicz, który tworzy albo współtworzy portal Nauka o Klimacie, napisał pozytywną recenzję dla tej książki. I napisał tak: zmiana klimatu to temat często kojarzony ze skomplikowanymi raportami naukowymi. Jako fizyk mogę powiedzieć, że taka forma przekazu bywa trudna dla większości osób. No i chyba się wszyscy z tym zgodzimy. W książce Klimat to, o czym dorośli ci nie mówią, ten raport naukowy został przełożony na prosty i przystępny język, który dotrze do każdego, także młodego czytelnika. No i komiksowe ilustracje są bardzo na plus. Znajdziemy tutaj fajny rysunek, na przykład prezydenta Trumpa, ilustrujący ten moment, kiedy Trump wycofuje się z porozumienia paryskiego, bo uważa, że jest to za drogie dla Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście mamy tutaj też fajny rysunek Morawieckiego, ponieważ w grudniu 2019 roku w Brukseli kraje Unii Europejskiej ogłosiły, że do 2050 roku staną się neutralne klimatyczne. No i porozumienie podpisały wszystkie kraje unijne poza Polską. No wszystko przez ten nasz cudowny węgiel, elektrownie węglowe i to, co dalej chcemy robić. Więc słuchajcie, tą lekturą chciałam zacząć i takim bardzo aktualnym wezwaniem, byśmy się ogarnęli i byśmy oczekiwali tego ogarnięcia od naszych rządzących, no bo mówiąc w skrócie, jesteśmy w dupie. No, myślę, że tym początkiem rozwiałam Wasze nadzieje na to, że będzie to przyjemny książkowy podcast. Okazuje się, że ja nie umiem robić lajtowych i przyjemnych odcinków, ale może jeszcze nic straconego. Teraz przejdę, słuchajcie, do książek, niekoniecznie takich najnowszych. Pomyślałam sobie, że ponieważ nie robię takich zestawień regularnie, nie wiem, czy będę robić jeszcze, to będzie zależało chyba od Waszej reakcji, to po prostu opowiem o książkach, po które sięgnęłam, myśląc o tym, o matko, to na pewno każdy powinien przeczytać, więc to jest coś, czym się kierowałam dzisiaj. No a ponieważ podcast nazywa się Odpowiedzialna Moda, no to oczywiście zacznę od książek, które są bliskie modzie, a potem będę przechodziła do coraz większej abstrakcji, a w ogóle to skończymy na czarach, magii i szklanych kulach. Dobra, zacznę od książki, z której bardzo się cieszę, bo oprócz tego, że wyszła po angielsku, to ostatnio jest też przetłumaczona na język polski. W Polsce nosi tytuł Modopolis. Dlaczego to, co nosimy, ma znaczenie? Od razu powiem, że ja na blogu w opisie tego podcastu podam Wam i tytuły, i autorów, i autorki tych książek, żeby łatwiej je było znaleźć, jeśli zapragniecie po którąś z tych lektur sięgnąć. To jest, słuchajcie, książka, która została napisana przez amerykańską reporterkę. Ona opisuje jej podróże do azjatyckich szwalni. Są tutaj rozmowy ze znanymi projektantami, projektantkami. Pokazuje różne mało fajne dane dotyczące oczywiście środowiska i wpływu mody na świat. Pisze, jakie są zarobki, jakie są płace dzieci, kobiet, gdzie trafiają odpady. Są oczywiście przejmujące, znaczy nawet nie wiem, czy oczywiście, no ale są bardzo przejmujące, drastyczne historie ludzi, którzy zginęli w wypadkach w źle zabezpieczonych fabrykach. Ale to, co jest, myślę, siłą tej książki, to to, że jest tutaj też nadzieja, czyli są rozmowy z tymi, którzy chcą modę robić inaczej. Są przedstawione sylwetki szefów, szefowych startupów, młodych projektantek i projektantów, ludzi, którym, mówiąc wprost, zależy. I to jest taka książka, która wydaje mi się bardzo potrzebna, jak wszystkie lektury, które pokazują nam rzeczywistość, ale dają też nadzieję, wskazują kierunki zmiany. Tą książkę napisała Dana Thomas i myślę, że spokojnie możecie po nią sięgnąć, jeśli interesują Was kulisy branży mody. Kolejna książka, którą chciałam Wam tutaj polecić, też wcale nie wydana jakoś niedawno. To jest książka, którą napisał Marek Rabi. Marek jest dziennikarzem i jest wielbicielem Azji i też znawcą tamtejszego regionu. I Marek, kiedy w 2013 roku zawaliła się Rana Plaza, czyli taki budynek w Dace, w którym mieściły się fabryki szyjące ubrania dla zachodnich marek odzieżowych, także polskich. No, cały świat oczywiście przyglądał się tej katastrofie, zginęło w niej ponad 1000 osób. To było spektakularne. No i wtedy oczywiście dziennikarzy z całego świata wysyłano na miejsce, żeby zdali relacje. Bardzo wielu ludzi wtedy po raz pierwszy w ogóle usłyszało o halach, w których produkowane są ubrania, o tym, jak bardzo nie spełniają żadnych wymogów bezpieczeństwa, jak bardzo fatalne są te warunki i niebezpieczne po prostu, że grożą nie tylko utratą zdrowia, ale i życia. No więc różne organizacje pozarządowe się oburzały. Powstała wówczas Fashion Revolution, czyli taka inicjatywa, która pyta co roku, who made my clothes, tak, kto uszył moje ubrania. Ale zanim to wszystko się wydarzyło, no to właśnie zanim zaczęliśmy o tym jeszcze głośniej mówić, no to dziennikarze z całego świata się tam zjawili. Marek Rabi również pojechał do Bangladeszu kilkanaście dni po zawaleniu się fabryki. A potem wrócił rok później, kiedy już nie było tak głośno. Oczywiście ucichł ten medialny szum. I Marek wrócił do Daki, aby poznać taką codzienność pracowników, zobaczyć, co się zmieniło, czy cokolwiek się zmieniło. Rozmawiał ze szwaczkami, próbował spotykać się z właścicielami fabryk. No jakby, myślę nawet, że to nie będzie za duże słowo, że zaprzyjaźniał się z mieszkańcami slumsów, prowadził z nimi długie i szczere rozmowy i badał takie nawet szlaki przemytnicze, którym na przykład wędrują podróbki albo jakieś resztki kolekcji znanych firm. Notował te swoje wnioski, spostrzeżenia i bardzo tak brutalnie i bezlitośnie uświadamiał nam, jak powstają nasze ubrania, co nieświadomie wspieramy, właśnie goniąc za trendem i za co tak naprawdę płacimy, jakby komu nabijamy kieszenie. To jest książka, która nie kończy się optymistycznie. Ona się kończy raczej takim retorycznym pytaniem, czy naprawdę jest to warte, czy czy obudzimy się kiedyś, ale jest to taka lektura, którą no gorąco polecam, bo wydaje mi się ona nadal niezwykle niestety aktualna. Ja z Markiem odbyłam już rozmowę podcastową, ale z przyczyn technicznych będziemy musieli ją powtórzyć, więc mam nadzieję, że ujrzy światło dzienne już niebawem, uda się nam dokończyć temat, ale niezależnie od tego bardzo wam tą lekturę polecam. Marek Rabi, Życie na miarę. Słuchajcie, jeśli chodzi o książki modowe, to mam tutaj jeszcze na mojej kupce dwie, takie stricte dotyczące odpowiedzialnej czy zrównoważonej mody, anglojęzyczne. Ta kolejna to jest Clothing Poverty, The Hidden World of Fast Fashion and Secondhand Clothes. Tą książkę napisał Andrew Brooks i to jest książka, która bardzo dużo mówi o jeansie. Jak to się dzieje, że wszyscy nosimy te charakterystyczne niebieskie jeansy, a tak mało wiemy o tym, jak jest wpływ produkcji jeansów na świat. Książka, która bardzo obszernie analizuje rynek drugiego obiegu. I mamy, słuchajcie, o secondhandach w Afryce, mamy rozdział Made in China, mamy rozdział o bawełnie, no jeansy są bawełniane, więc w ogóle hasło bawełna i tutaj cotton is the mother of poverty, tak się ten rozdział nazywa, czyli bawełna jako taka matka biedy, wstrząsająca w sumie książka. Idziemy tutaj takim tropem pary jeansów i sprawdzamy, jak to się wszystko dzieje. Polecam. Mam jeszcze jedną książkę. Nie jest wszystko, słuchajcie, ale tak zaczęłam się obawiać, że ten odcinek będzie trwał 100 godzin, a to mogłoby się jednak nie spodobać i nie udać. Z tych zagranicznych, anglojęzycznych lektur bardzo ciekawie o modzie pisze Claire Press, która jest dziennikarką Vogue'a, australijskiego Vogue'a, zajmuje się właśnie zrównoważeniem. Nagrywa też bardzo ciekawy podcast o nazwie Wardrobe Crisis i napisała książkę o takim właśnie tytule. No i to jest książka, która pokazuje, skąd się bierze nasze modowe szaleństwo, taka modowa bulimia. Pokazuje różne aspekty, różne sposoby podejścia do mody, od takiego umiaru, ale jakby to co mi się podoba w tej narracji tutaj, że to nie jest taka książka, po której my mamy dojść do wniosku, że właściwie powinniśmy porzucić ubieranie się, olać te ciuchy, wszystko jest złe, giniemy, nie ma radości, nie ma mody, nie ma ubrań i w ogóle olać to wszystko. Chociaż w świetle tego raportu powiem wam, że to jest taka myśl, która dwa razy dziennie jednak pojawia się w mojej głowie. Ale Claire pokazuje, jak bardzo jest niefajnie z modą, ale też tak jak w książce Modopolis daje nam różne tipy, różne wskazówki na to, jak się jednak w tym galimatiasie ogarnąć i jak sobie przejść na tą jasną stronę mocy. Ciekawa książka i też ciekawy podcast, więc myślę, że może się wam, a przynajmniej niektórym z was spodobać. No i słuchajcie, jak już jesteśmy przy modzie codziennej i przy tym, czy ubrania są ważne i czy nie, czy może nie są jednak, to ostatnia książka, która dotyka mody, to jest książka, o której już i mówiłam, i pisałam, ale no po prostu nie mogłabym tego sobie odmówić, żeby wam jej nie polecić. To jest książka Karoliny Sulej, Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Być może niektórzy z was, którzy są ze mną od dawna, albo pilnie nadrabiają zaległości i słuchają tych wcześniejszych podcastów, słuchali mojej rozmowy z Karoliną Sulej właśnie o tej książce. No, Karolina jest rozmówczynią pierwszej wody. Absolutnie kocham ten odcinek, chociaż wydarzyło się tam wszystko łącznie z brakiem prądu. Myślę, że mogłabym tak z Karoliną godzinami sobie rozprawiać na różne okołomodowe tematy. Mnie się niezwykle podoba taka czułość, z jaką Karolina opisała ubrania. Po prostu znaczenie tych naszych rzeczy osobistych dla więźniów obozów koncentracyjnych. I to jest z pozoru na pierwszy rzut oka taka no, bardzo karkołomna sztuka. No bo jak to? Ludzie walczyli o życie. Wojna, obozy, głód, śmierć, a my będziemy opowiadać o ubraniach. No i okazuje się, słuchajcie, że można, że jak się ma taką wrażliwość, taką wnikliwość, taką uważność, jaką tutaj się wykazuje Karolina, sięgając po te wszystkie źródła, podpierając się swoją taką właśnie antropologiczną, kulturową wiedzą. Mamy tutaj opowieść, która zupełnie nie jest prowokacyjna, a modę rozumie i postrzega właśnie nie jako fanaberię na czas z dobrobytu i nie wiem, takiej nudy, bo o nic nie trzeba już walczyć, tylko nagle okazuje się, że te ubrania mogą być czymś, co decyduje o naszym życiu lub śmierci. Więc są świadectwa osób ocalałych, którzy na przykład mówią o tym, jak taka troska o to, jak wyglądam, co mam na sobie, jak ona dodawała im siły, jak pozwalała przetrwać, jak to, jak wyglądamy, jednak wpływa na to, jak my o sobie myślimy. I to tak trochę, słuchajcie, zestawiam w kontrze do tych wcześniejszych książek, bo często, gdy czytamy albo mówimy o modzie odpowiedzialnej czy zrównoważonej, to właśnie dochodzimy do wniosku, że skoro ta moda robi tyle złego, no to powinniśmy ją po prostu w całości zanegować. A ta książka Karoliny to jest dla mnie taki trochę kontrapunkt, który mówi o tym, nie, my powinniśmy raczej przywrócić wartość naszym rzeczom, konsumować je inaczej, inaczej o nie dbać, inaczej o nich myśleć. Więc z całego serca Wam tą książkę polecam. I tym z Was, którzy tak jak ja, dosyć niechętnie sięgają po taką ciężką literaturę obozową, właśnie wojenną, chciałam powiedzieć, że paradoksalnie to jest lektura, która nie zostawia nas, słuchajcie, w jakiejś po prostu pozycji horyzontalnej i w jakiejś absolutnej, nie wiem, traumie, tylko wręcz przeciwnie, to jest jakby taka książka, która nas, mam wrażenie, ożywia, bo trochę no właśnie stawia do pionu po to, żeby powiedzieć, hej, w ogóle zobacz, z czego można się cieszyć, co można w życiu doceniać. Bardzo dobra książka. I co bardzo cieszy, jest kontynuacja. Karolina zapowiedziała na swoich mediach społecznościowych, że będzie druga część, więc ja już sobie zacieram rączki. No i słuchajcie, teraz jak już jesteśmy tak właśnie antropologicznie zanurzeni w jakimś takim kontekście mówienia o dziejach ludzi, no to polecę Wam książkę, którą też myślę, że wielu z Was już czytało, albo przynajmniej ma na liście to do, albo to read. I to jest książka, którą napisał Harari, Sapiens, od zwierząt do bogów. No i polecam ją też w poście na Instagramie, ale co tam, będę ją polecać chyba do końca życia jeden dzień dłużej, bo to jest, jak możemy przeczytać na okładce, całościowa historia człowieka od ukrywania się w jaskiniach do podróży na księżyc. I mnie się absolutnie podoba to, jak Harari opowiedział nam o nas. To jest książka, w której ja wielokrotnie miałam takie wrażenie, że ona jest tak bardzo obiektywna, jakby opisywał ją nie przedstawiciel naszego gatunku, tylko ktoś, kto przyleciał z jakiejś odległej galaktyki i po prostu przeanalizował to, co się dzieje, albo widział to wszystko gdzieś tam z boku i zrobił notatki. Niesamowicie otwierająca oczy książka, która opowiada o tym, jakim my jesteśmy naprawdę przedziwnym gatunkiem. No, chwilami możemy nabrać przekonania, że jesteśmy po prostu takim seryjnym mordercą w przyrodzie. To nie jest książka łatwa, ale jest napisana w taki sposób, że słuchajcie, czyta się ją z zapartym tchem, chociaż jest to gruba cegła, więc, ale nie bójcie się, nawet jak nie lubicie dużych grubych, wielkich książek, to jest, myślę, taka, która zasysa. I ona bardzo też pokazuje, jak to się stało, że my jesteśmy w takim punkcie, w którym jesteśmy. To znaczy, nawiązuję teraz do tego raportu, który mówi o tym, że niszczymy Ziemię, jesteśmy w tym momencie największym zagrożeniem dla nas samych. I tutaj są opisane takie kluczowe zmiany, które następowały w świecie. Jak zaczynaliśmy być, zmienialiśmy się w zbieraczy, w rolników, jak udomowiła nas pszenica, a my myślimy, że to my udomowiliśmy pszenicę. Jak to się stało, że uwierzyliśmy w kapitalizm, jak zaczęliśmy globalizować, jak uwierzyliśmy w globalizację. Mówi o religiach, mówi o naszych imperialnych wizjach, mówi o zapachu pieniądza, o kasie, która zmieniła wszystko, właśnie o sile pieniądza. Więc słuchajcie, tak naprawdę ja dobre książki, takie książki, które ze mną zostają, poznaję po tym, po ilości zaznaczonych miejsc, jakichś karteczek, albo właściwie spisu treści, bo muszę się wam przyznać, że ja na końcowych stronach książek często robię sobie swoje własne spisy treści. I jeśli coś takiego zaczynam dziubać, to już wiem, że to jest książka, do której będę wracać, bo właśnie po to to robię. Więc do tej książki odwołuję się w kontekście, nie wiem, zwierząt, ale w ogóle sensu życia, szczęścia, nie wiem, niewolników wolnego rynku, kapitalizmu. No, tu jest wszystko, słuchajcie. Chciałabym, żeby była to lektura obowiązkowa i żeby młodzież poświęciła tej książce tyle czasu w liceum czy w podstawówce, ile poświęca się na przykład tekstom biblijnym. Myślę, że to by nam bardzo wyszło na zdrowie. I teraz słuchajcie, chciałam wam bardzo szybko, mam nadzieję, polecić jeszcze książki, które wydają mi się takim antidotum na te wszystkie trudne treści. I one też są wszystkie o tym samym, to znaczy one są o potrzebie zmian w świecie, o nazywaniu tego trudnego momentu, w którym jesteśmy, ale też o jakiejś wielkiej potrzebie resetu. No i tutaj mam książkę przed sobą, Podróż bohaterki, którą napisała Maureen Murdoch. I to jest książka, którą bardzo polecam, słuchajcie, naprawdę każdej kobiecie. I żeby te polecenia nie wyglądały tak, że będę o każdej książce mówiła, że jest po prostu fantastyczna i wspaniała i w ogóle super, to pomyślałam sobie, że zacytuję wam fragment. O właśnie. Jeżeli kobiety otrzymują wsparcie i szacunek w byciu tym, kim są, przynoszą na świat mądrość, a nasza planeta Gaja potrzebuje mądrości, jaką jest uważne bycie, aby powrócić do właściwej relacji ze wszystkimi żywymi gatunkami. Nasze bezmyślne działanie przyniosło na Ziemię ogromne zniszczenia. Dlatego właśnie konieczna jest w naszych czasach redefinicja bohatera oraz bohaterki. W bohaterskiej wyprawie nie chodzi o pokonanie siły siłą, o podbój oraz dominację. Udajemy się w tę podróż, by przywrócić w swoim życiu równowagę poprzez zaślubiny zarówno z kobiecymi, jak i męskimi aspektami naszej natury. Współczesna bohaterka musi skonfrontować się z własnym lękiem przed odzyskaniem swojej kobiecej natury, swojej osobistej mocy, swojej umiejętności odczuwania, leczenia, tworzenia, zmieniania struktur społecznych i kształtowania swojej przyszłości. Przynosi nam mądrość dotyczącą wzajemnych powiązań między wszystkimi gatunkami. Amen. I słuchajcie, to jest książka, to jest w ogóle niesamowite, że te książki o, odzyskiwaniu kobiecej siły, o odzyskiwaniu kobiecego głosu, które ja od kilku lat namiętnie czytam, a właściwie mam wrażenie, że te książki trochę mnie znajdują, albo ja nie bez przyczyny i nie przez przypadek jakoś na nie trafiam. To są książki, w których bardzo mocno widać, jak ta czarna dupa, w której się znaleźliśmy jako ludzkość, jest związana z patriarchalną wizją świata. Więc myślę, że dzisiaj tak naprawdę nie można być ekolożką, nie będąc feministką i odwrotnie. Nie można dzisiaj rozwijać się duchowo i nie wpaść na pomysł, że tej trosce powinien, ta troska się rozlewa na nasze bycie w świecie, na nasz stosunek do zwierząt, na nasz stosunek do drugiego człowieka. Więc w zasadzie książki, które opowiadają o przywracaniu takiej kobiecej siły, mocy, to są też książki, które mówią o tym, że jeśli my, kobiety, staniemy mocno na nogach, to będziemy tymi, które będą mogły ten świat uratować. Wiem, jak to dla niektórych z Was brzmi, ale dla mnie brzmi to bardzo sensownie, więc uwaga, nowa ja, nie będzie się tym za bardzo przejmować. Jeśli dla kogoś jest to trochę za bardzo odjechane, kiedyś dla mnie też było, a teraz totalnie w to wchodzę. I z kategorii takich właśnie książek, które są bardzo mądre, ale nie są, słuchajcie, czarodziejskie. One po prostu łączą coś, co myślę, że w tej męskiej narracji czasem wydaje się nie do połączenia, czyli łączą wiedzę naukową z duchowością i tak opowiadają o życiu kobiet, tak opowiadają o zmianie. No i właśnie Murdoch i Podróż autorki to jest taka książka bardzo głęboka i bardzo mądra. Taka, słuchajcie, jest też, takie są też książki, w ogóle prace Marion Woodman. Mam przed sobą jej książkę Świadoma kobiecość i Uzależnienie od doskonałości. Te trzy książki, o których teraz mówię, wydało wydawnictwo, a raczej Instytut Raven. I bardzo im dziękuję za to, jakie książki tłumaczą i wydają w Polsce. Ale mamy też książki takie jak Czuła przewodniczka Natalii de Barbaro, książka, która ma pod tytuł Kobieca droga do siebie. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że tych książek w tych właśnie czasach, kiedy się robi taki skok na nasze ciała, na naszą wolność i na nasze prawa, że tych książek jest tak dużo, że ciągle możemy je publikować, że możemy je czytać, że są wydawane. No i słuchajcie, stają się bestsellerami. To jest książka, w której Natalia pisze o tym, jak się przeprogramować, jak odnaleźć w swoich zachowaniach takie schematy, które ona nazywa bycie potulną, bycie królową śniegu albo bycie męczennicą. Jak sobie pozwolić na zmianę i stać się dla siebie przyjaźniejszą, podążyć za tym jakby wewnętrznym głosem, wewnętrzną przewodniczką, która nam pozwala na zmianę, na uwolnienie się od tych takich toksycznych ról właśnie potulnej, królowej śniegu, męczennicy. Nie będę zdradzać więcej, ale bardzo mi się podoba to ten fragment, który nawet jest na okładce. Nie cykosz, siostro, bój się i rób. Ćwicz się w wypowiadaniu swojego zdania. Ćwicz się w mówieniu o sobie dobrze. Za jakiś czas przekonasz się, że boisz się mniej. Elizabeth Roosevelt powiedziała, że zyskujemy siłę, odwagę i poczucie własnej wartości za każdym razem, kiedy patrzymy w oczy naszemu lękowi. Boisz się i robisz. Podnosisz rękę na zebraniu, siadasz za kierownicą samochodu w zimową noc, zapisujesz pierwszymi znakami białą stronę edytora tekstu. Każda z tych małych rzeczy buduje to, kim jesteś, umacnia dorosłą za sterami. No i powiem Wam, że hasło w ogóle bój się i rób to jest takie zdanie, które sobie napisałam na tablicy korkowej, gdy zaczynałam robić ten podcast. Od tamtego czasu, kiedy się właśnie odważyłam, mimo że wiedziałam, że to będzie bardzo amatorskie i bardzo nieidealne, no to myślę, że jestem żywym dowodem na to, że warto się przełamywać i warto robić rzeczy, które jakoś nas pociągają, chociaż czasem nie bardzo wiemy właściwie dlaczego i co. I oczywiście się boimy, a ja jestem cykorem pierwszej wody. Z takich książek, słuchajcie, typu Game Changer, no to oczywiście Clarissa Pinkola Estes i jej książka Biegnąca z wilkami. To jest klasyk. Jeśli jakimś cudem ta książka nigdy nie trafiła w wasze ręce, to może to jest ten moment i może po to jest cały ten podcast, żebyście po nią sięgnęły. Książka, która no, jest taką, jakby to powiedzieć, chyba kobiecą Biblią, która wskazuje na różne nasze pokręcone drogi i z pomocą mitów, baśni i legend analizuje różne nasze postawy, różne nasze jakieś schematy. No, rozbudza, uzdrawia, leczy, łączy, cieszy. Tą książkę przetłumaczono na 19 języków. I słuchajcie, myślę, że powinna być przetłumaczona na wszystkie języki świata. I idąc dalej tym tropem, książka, która bardzo mi przypomina Biegnącą z wilkami, to jest książka nowsza, świeższa można powiedzieć. Książka, która nosi tytuł Pieśń Ziemi. Tą książkę polecało mi bardzo wiele osób. Cieszę się, że po nią sięgnęłam. Autorką jest Robin Wall Kimmerer. I to jest książka, która pokazuje rdzenną mądrość połączoną z wiedzą naukową i w ogóle takimi lekcjami płynącymi z natury. I znowu chciałabym wam, słuchajcie, coś tutaj zacytować, bo to jest w ogóle niesamowite, że kobieta, która ją pisze, jest profesorką, jest botaniczką, jest też poetką, a jednocześnie pochodzi z plemienia rdzennych Amerykanów, pierwszych narodów Ameryki. Mnie, słuchajcie, w tej książce urzekają dwie rzeczy. Pierwszy to to, jak autorka mówi o takiej kulturze wdzięczności, jak bardzo te pierwsze narody, rdzenna ludność Ameryki była uważna na to, żeby dziękować za wszystko, co ich karmi, co ich spotyka, co im służy. Jest też tutaj bardzo fajnie, szeroko opisane coś, co nazywa odpowiedzialnymi zbiorami. Chodzi o to, co myśmy jako ludzkość zupełnie jakby utracili, czyli zaczęliśmy brać, wyzyskiwać ziemię i siebie nawzajem zupełnie bez limitów. I ona tutaj mówi, że gdyby spisać takie zasady, wytyczne odpowiedzialnych zbiorów, brzmiałyby mniej więcej tak. Poznaj dobrze tych, co dbają o ciebie, byś i ty mógł o nich zadbać. Przedstaw się. Weź odpowiedzialność za to, że jesteś tym, który przychodzi prosić o życie. Zanim je weźmiesz, poproś o pozwolenie i uszanuj odpowiedź. Nigdy nie zbieraj pierwszego napotkanego okazu. Nigdy też nie bierz ostatniego. Bierz tylko tyle, czego potrzebujesz. Bierz tylko to, co zostało ci ofiarowane. Nigdy nie bierz więcej niż połowę. Zostaw coś dla innych. Czyń to w sposób, który minimalizuje szkodę. Użyj z szacunkiem. Nigdy nie marnuj tego, co zebrałeś. Podziel się. Podziękuj za to, co dostałeś. Ofiaruj dar jako wyraz wdzięczności za to, co zebrałeś. Dbaj o życie tych, dzięki którym żyjesz, a dary ziemi nigdy się nie wyczerpią. No i potem autorka pisze, że lubi sobie wyobrażać, co by było, gdyby odpowiedzialne zbiory były obecnie obowiązującym prawem, tak jak w przeszłości. Co by to było, gdyby deweloper szukający działki pod budowę centrum handlowego musiał poprosić kwiaty, ptaki i motyle o zgodę na przyjęcie ich domu? I co by było, gdyby musiał uszanować odpowiedź? Dlaczego by nie? Bardzo wam tą książkę polecam. Ona w ogóle pokazuje taką perspektywę, która dla tak zwanych ludzi zachodu jest często jakąś totalną abstrakcją. No i słuchajcie, długi nam wyszedł ten odcinek, ale na mojej liście są jeszcze tutaj książki Rebeki Solnit, książki feministyczne, książki, które pokazują znowu ten związek świata zarządzanego przez mężczyzn, niewidzialnych kobiet, niedocenianych kobiet, Książka Nadzieja w mroku, jej w ogóle poświęciłam bardzo dużo uwagi w podcaście, w odcinku, który nazywał się Jak uczę się mody. Więc odeślę Was do tego odcinka, jeśli macie ochotę więcej o tej książce usłyszeć. Bardzo Wam ją polecam, bo to jest też książka, która pokazuje, że aktywizm jest dzisiaj formą buntu i jakiejś niezgody na to, jak zarządzany jest ten świat, ale też może nas ratować przed takim poczuciem beznadziei, bierności i tego, że wszystko stracone, więc nadziei w mroku potrzebujemy bardzo. Rebecca Solnit niedawno napisała też książkę, wydaną bardzo niedawno też po polsku, Matka wszystkich pytań, która właśnie dalej eksploruje różne zagadnienia związane z feminizmem. Wydaje mi się, że dzisiaj w tych czasach po prostu i w tym miejscu, w tym kraju nie możemy w ogóle tego wątku pomijać. No i słuchajcie, na koniec, bo widzę, że jednak rozgadałam się i nie da się o książkach mówić krótko i zwięźle, ale chciałam Wam zaserwować coś bardzo krzepiącego, bo wiecie, jak już się tak potaplamy w tych wszystkich faktach ciężkich, które dotyczą świata. Jak przybije nas to, jak bardzo dużo jeszcze mamy do zrobienia, jeśli chodzi o prawa kobiet, prawa człowieka, prawa zwierząt i w ogóle ocalenie Ziemi, to chciałam powiedzieć, że dla mnie taką ucieczką, receptą, jakimś w ogóle wentylem jest twórczość, sztuka. Coś kreatywnego, coś, co mnie w ogóle jakby wylogowuje. Nomen omen, polecam książkę Wyloguj swój mózg. I jeśli szukacie takiej ucieczki, ale myślicie o sobie, fajnie, chyba ty, ale ja przecież nie umiem, nie wiem, rysować, malować, szyć, cerować, to bardzo, bardzo Wam polecam książkę Elizabeth Gilbert. Tak, to jest ta sama Elizabeth, która napisała dawno temu książkę Jedz, módl się i kochaj. I moim zdaniem to jest bardzo średnia książka, która jednak stała się super bestsellerem. Ale Elizabeth od tego czasu niezwykle się wyrobiła. Jest cudowną, mądrą kobietą i napisała książkę Wielka magia, odważ się żyć kreatywnie. Książka, która pokazuje, jak bardzo wprowadzenie do swojego życia trochę, odrobiny przestrzeni na kreatywną zabawę, na jakieś podążenie za dziecięcymi marzeniami, fantazjami, jakąś ciekawością, jakieś swoje małe po prostu dubaniny albo, nie wiem, jazda na łyżwach, jak bardzo nas to ożywia, jak bardzo my się tym karmimy. I wydaje mi się, że w tym niewesołym świecie ochrona takiej swojej żywotności, takiego swojego małego kawałka, w którym my jednak sobie pozwalamy na radość, na beztroskę, to jest coś, bez czego my po prostu wariujemy. Więc cudowna książka, która odmitologizowuje twórczość i w ogóle artyzm i natchnienie. I ja ją bardzo często cytuję podczas zajęć ze studentami i studentkami, jeśli chcę obalić ten mit, że nie dało się zrobić albo nie da się zrobić dobrych projektów, ponieważ zabrakło natchnienia. Więc sięgam wtedy do tej książki, do tych różnych mądrości i udowadniam, że jednak natchnieniu też trzeba dać szansę. A druga książka, bardzo stara książka, ale myślę, że z tej samej bajki, to jest książka Julii Cameron, Droga artysty, jak wyzwolić w sobie twórcę, i to jest 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. I to jest taki program, który jeśli czujecie, że tam gdzieś w środku was nosi, to ta książka będzie fajna. Ona ma dla mnie taki, moim zdaniem ma taki duży, spory terapeutyczny pierwiastek. Bardzo ciekawa lektura. Swego czasu wszyscy moi znajomi ją przeczytali, a ja się jakoś nie załapałam i nadrobiłam po latach. Więc polecam. I słuchajcie, jak jesteśmy już przy artystkach, to na koniec jeszcze biografia. Chciałam Wam polecić książkę Pokonać mur Mariny Abramowicz. To jest artystka, która przez wielu jest zupełnie jakby niezrozumiana, bo robiła, tworzyła rzeczy takie, które się nie mieściły w głowie. To jest zupełnie niebanalna postać. I książka jakby jakoś ją bardzo pięknie przedstawiła. Jeśli macie ochotę poczytać o takiej artystce pełną gębą i zajrzeć w ogóle do jakiegoś innego kosmosu wrażliwości, to to będzie też ciekawa lektura, jeśli lubicie biografię. No oczywiście mój stosik jeszcze tutaj się piętrzy, ale może zostawimy sobie to na jakiś kolejny odcinek. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. To jeden z niewielu takich odcinków, słuchajcie, do którego nie robiłam notatek, tylko trochę poszłam na żywioł, ale mam nadzieję, że dało się tego słuchać. Bój się i rób, tak, tego się trzymajmy. A przy okazji chciałam Wam bardzo podziękować za wsparcie za pośrednictwem serwisu Bajkofitu i transparentnie melduję, że w miesiącu lipcu postawiliście mi 7 wirtualnych kaw właśnie za pośrednictwem Bajkofitu. No i dziękuję. Gdyby ktoś jeszcze miał ochotę, no to na moim instagramowym koncie, ale też w opisach odcinka na YouTubie dzielę się tym linkiem i zawsze można coś rzucić do skarbonki i dołożyć się do kosztów edycji tego podcastu. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Dbajmy o siebie, dbajmy o swojego ducha. Nie pozwalajmy się pognębić i wywierajmy presję. Protestujmy, strajkujmy. A potem wracajmy i twórzmy coś fajnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.